Z nami jest gość Kamil Czepiel. Dzień dobry, panie Kamilu.
Dzień dobry.
Pan Kamil przyszedł do nas dzisiaj w sandałkach. Proszę mi to wyjaśnić, panie Kamilu. Chłodno jest.
Jest chłodno, to prawda. Niedługo będzie się robiło wręcz zimno, chociaż no, dla mnie zimno to jest pewnie troszeczkę dalsze pojęcie niż dla większości ludzi. To wynika z tego, że...
No, co pan tak naturalnie tak jest gorący?
Ciężko to określić. Natomiast myślę, że to jest też wypracowane. Ja zacząłem chodzić boso już kilkanaście lat temu. Na początku były to, jeżeli chodzi o takie niższe temperatury, to wyjścia krótkie dość, kilkudziesięciominutowe, godzinne czasami. Później zacząłem robić to coraz dłużej. W pewnym momencie okazało się, że jestem w stanie chodzić także zimą, chodzić po śniegu na takie godzinne, dwugodzinny spacer, na razie najdłuższy, tak przy minus 6 stopniach.
I tak jest zdrowo przy okazji?
Jest zdrowo, jeżeli to robimy z głową. Jeżeli od razu nie zdejmiemy butów, tak, nie pójdziemy na południową wycieczkę, bo wtedy to prawdopodobnie na zdrowie nam nie wyjdzie. Natomiast już w XVI wieku takie persony jak dr Kneipp na przykład, później Preissnitz, który jest zresztą wynalazcą także prysznica, oni słynęli z tego, że leczyli ludzi, hartowali ludzkie organizmy także niskimi temperaturami, wykorzystując też wodę. I tutaj tak często pokutuje takie przekonanie, że chodzenie po trawie jest zdrowe, prawda? Mm-hmm. Na przykład. To
nawet można po szyszkach, zasuszyć. Nawet po szyszkach.
Dokładnie,
podobnie.
Albo po mokrych kamieniach. I to właśnie jeszcze od tych ludzi wyszło. W sposobach hartowania organizmu doktora Kneippa było chodzenie po mokrej trawie, chodzenie po mokrych kamieniach, po zimnych posadzkach na przykład, co już przyczyniało się do poprawy odporności, prawda? Wtedy doktor Kneipp mówił o tym, że ogrom chorób bierze się z tego, że nasze ciało jest rozdelikacone. Takiego sformułowania używał.
Czyli mamy złe krążenie.
Pewnie tak. I o krążenie chodzi. Być może tutaj ta sfera nerwowa także w jakiś sposób oddziałuje, prawda, nam na różne rzeczy, ponieważ no, nasz organizm jest dość mocno, no, jest takim superorganizmem, prawda? Więc tutaj nie do końca jeszcze pewnie wiemy, co może na to wpływać. Natomiast wiadomo, że jeżeli robimy to z głową, przyzwyczajamy to ciało, no to staje się ono odporniejsze.
A jak pan wsiada na przykład do komunikacji miejskiej w sandałkach zimą, to chyba robi to wrażenie. Podchodzą, pytają.
Są bardzo różne tak naprawdę zachowania. Już przez te kilkadziesiąt lat to mam całą paletę takich opowieści. Bardzo często ludzie udają, że nie widzą. Przy czym może nam się czasami wydaje, że ktoś czegoś nie widzi, prawda? Ale to zabawne jest obserwowanie tego, w jaki sposób próbują zerkać gdzieś tam mimochodem. I takich ludzi jest całkiem sporo. Natomiast są także skrajne takie reakcje i z jednej strony, i z drugiej strony. Z jednej strony takiego zadziwienia, łącznie czasami z przekleństwami, ale nie jakby do mnie personalnie, tylko po prostu to jest taki wyrzut emocji, prawda? Że ktoś patrzy nagle w dół i nie dowierza i coś się wyrzuca. Później gdzieś tam nawiązuje się rozmowa, często jakieś przeprosiny też się pojawiają. Mhm. Natomiast z drugiej strony są ludzie, którzy są żywo zafascynowani, zainteresowani też tym. Są ludzie, którzy gratulują, nawet nie wiedząc dokładnie czego, ale po prostu gratulują i idą dalej.
Te sandałki, chodzenie boso również w zimne dni, to jest też trochę pretekst do takiego szukania kontaktu z naturą?
W moim przypadku tak, bo ja znam sporo ludzi, którzy chodzą, niektórzy dłużej ode mnie już, także boso albo w sandałach. Natomiast no, ja nie ukrywam, że dla mnie jest to taki sposób jakby głębszego poznania natury, poznania różnych zjawisk, warunków, jakie panują na zewnątrz. Niesamowite jest, że kiedy idziemy boso przez las, powiedzmy już teraz odejdźmy od tych zimnych, niskich temperatur, przez las taki lipcowy, prawda? Dawno nie padało, sucho, gorąco, wydawałoby się, że wszystko będzie ciepłe. Natomiast idąc przez las na odcinku 100 metrów, my jesteśmy w stanie znaleźć tyle rodzajów odczuć, tyle różnych temperatur zmieniających się właściwie co drugi krok czasami nawet, wilgotności, no bo pamiętajmy, że nam mech będzie jednak magazynował tą wilgoć w dużo większym stopniu niż zwykła ściółka, gdzie mamy...
To są te tak zwane ścieżki sensoryczne, które gdzieś tam powstają, tylko te ścieżki są sztuczne, a pan sobie zapewnia takie doświadczenia od tak właściwie na stałe.
Dokładnie tak. Natomiast ja też jestem zielarzem, pszczelarzem, też zajmuję się edukacją przyrodniczą i to, żeby bardzo dobrze to środowisko znać, odczuwać w zasadzie, to jest dla mnie niezmiernie ważne.
Ponieważ... Czyli dotknąć tego środowiska również.
Dokładnie, dotknąć i to, nawet nie dotknąć, no bo dotknięcie to jest coś takiego jednostkowego, prawda? Jakby być w ciągłym kontakcie, po prostu.
Odczuwać całym sobą.
Dokładnie tak.
No dobrze, oprócz tego, że chodzi pan boso lub też w sandałach, lubi pan też przebywać, no tak to ujmijmy, w krzakach?
W krzakach, wśród drzew, w wielu różnych miejscach tak naprawdę. Od pewnego czasu jestem też instruktorem bushcraftu i survivalu, przy czym bardziej tutaj w kierunku tego bushcraftu mnie ciągnie. Bushcraft bardzo często jest troszeczkę mylnie pojmowany, zresztą różne pojęcia nam się rozmywają często, podobnie jak jest z ekologią. No dzisiaj to, co rozumiem przez ekologię, to nie do końca jest tym, co...
No bo co to, bushcraft to taka sztuka siedzenia w krzakach.
Taka sztuka siedzenia w krzakach, ale takiego długiego, komfortowego, bym powiedział, bezpiecznego siedzenia. Ja bardzo często, zresztą mottem mojej działalności też jest taka maksyma, że jest to sztuka trwania w naturze. Nie sztuka przetrwania, jak to jest w przypadku survivalu. My, mając wiedzę, jakieś umiejętności, przetrwamy, ale po sobie zostawimy jakąś wyrąbaną polanę, prawda? Albo nie wiem, mnóstwo śmieci, albo wypalony jakiś fragment ściółki, czy coś podobnego. Natomiast bushcraft jest w zasadzie troszeczkę takim nawet nie rodzajem sportu dla mnie, nie jakiejś turystyki, chociaż tak czasami to się próbuje zamykać w takie ramy, ale bardziej filozofią życiową. Polega to na tym, bo właściwie na taki dokładny obserwacji świata, tej przyrody, która nas otacza, czerpania z niej, ale z takim uwrażliwieniem na to, żeby pozostawić ją w jak najbardziej niezmienionym stanie. Trochę tak jak dawniej ludzie, dużo dawniej, prawda, żyjący, jeżeli czerpali z tej przyrody, no to musieli ją zostawić w dobrym stanie. No bo oni wiedzieli, że za rok, za dwa, za 10 lat, za 50 lat ich synowie, córki będą musieli też z niej korzystać. Więc
ja myślę, że kiedyś to troszeczkę też inne emocje nam towarzyszyły, bo gdyby się cofnąć te kilkaset lat, to ludzie się też przyrody bali i tą przyrodę pojmowali trochę jako pewne siły przyrody, więc my może trochę ze strachu utrzymywaliśmy drzewa przy życiu.
Często tak, zwłaszcza na
naszych
terenach.
Nie mogliśmy pluć na ziemię, prawda? Nie mogliśmy robić wielu rzeczy.
Właśnie na naszych terenach, tutaj na Słowiańszczyźnie, ten stosunek do przyrody był taki trochę dychotomiczny, bym powiedział. Z jednej strony wręcz czciliśmy pewne drzewa, prawda, pewne części tej przyrody. Z drugiej strony traktowaliśmy ją też jako pewne bardzo mocne tabu. I tutaj ciekawy jest, czy był w zasadzie stosunek dawnych Słowian właśnie do drzew. Bo pojedyncze drzewa miały rangę wręcz bóstwa często. Natomiast las już był takim miejscem mniej przyjaznym, że tak to ujmę.
Do lasu takim niebezpiecznym.
Tak, niebezpiecznym. Raczej się nie wybieraliśmy, jeżeli naprawdę musieliśmy, a zwłaszcza po zmroku na przykład. Ja odkąd pamiętam, to czuję się takim elementem przyrody i już dzisiaj wiem, że to nie jest takie typowe, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. I stąd to poszukiwanie sposobów, żeby w tej przyrodzie potrafić funkcjonować właśnie komfortowo, bez jakichś obaw, w sposób bezpieczny tak naprawdę i dla mnie, i dla niej. I stąd ten bushcraft, survival, te umiejętności, które właśnie to mi dają.
Uprawiając ten bushcraft, co pan ze sobą zabiera? No bo tak, podejrzewam, telefon nie, latarka?
To różnie. Tak naprawdę w zależności od tego, co chcę osiągnąć, bo jeżeli to jest tylko takie wyjście nie nastawione na żaden cel, na ćwiczenie, powiedzmy, żadnych umiejętności, no to wtedy tak naprawdę no to wystarczy nóż, wystarczy jakieś krzesiwo do ewentualnego rozniecenia ognia, bo nie zawsze ten ogień jest potrzebny, prawda? Tutaj trzeba by wyważyć, czy on jest niezbędny, czy nie, bo zawsze pewien ślad po sobie zostawia. No ubiór oczywiście odpowiedni, chociaż czasami też można go...
A co to znaczy odpowiedni ubiór?
Co znaczy odpowiedni ubiór? Przede wszystkim taki, który zapewni w miarę dobrą izolację termiczną. Ewentualnie, jeżeli na dłużej się wybieram, no to dobrze by było, jeżeli wiem, że nie będę mógł zrobić sobie schronienia, to, no to coś przeciwdeszczowego.
No bo namiotu pan nie ma oczywiście.
Namiotu nie.
Sam sobie pan zrobi jakby co.
Tutaj można pewien szałas zrobić, natomiast w tym momencie jednak zabieram też czasami pewne takie zdobycze nowoczesności. Z tego względu, że jednak zrobienie szałasu, da się zrobić szałas, który będzie wodoodporny czy wodoszczelny, tak? Da się zrobić szałas, który będzie chronił przed wiatrem, który zapewni izolację nawet przy bardzo niskich ujemnych temperaturach. Natomiast no, to zawsze się wiąże także z pewną degradacją jakiegoś fragmentu środowiska. I bushcraft czerpie z wiedzy tych dawnych ludów, tych dawnych technik, no ale jeżeli ktoś żył w jakimś miejscu, budował sobie jedną chatę, prawda, czy jedną ziemiankę, czy nawet szałas, to korzysta z niego przez długi czas. Ten wpływ był dużo mniejszy. Dzisiaj jak my sobie robimy, nie wiem, wypad weekendowy, a za tydzień znowu i później kolejny, tak, a za miesiąc
za
znowu
się zbieramy. Za każdym razem mamy budować szałas.
No to niestety ten wpływ jest dość duży, więc teraz staram się zabrać ze sobą przynajmniej jakąś taką płachtę biwakową, którą można nad głową powiesić, powiedzmy, albo jakiś hamak, który można przyczepić się do drzew. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o taki sprzęt biwakowy. Kiedy sobie wejdziemy, zanurzymy się w tym lesie, bez jakiegoś konkretnego celu, przejdziemy się, usiądziemy, posiedzimy.
Uwrażliwimy się, zaczynamy patrzeć na szczegóły w tym momencie.
Dokładnie tak.
Nie idziemy, jest las.
Tak.
Szybko, gdzieś za lasem jest droga.
Tak, bo już nam się nudzi, bo drzewa wszystko zasłaniają.
Właśnie tak. A czy kiedy towarzyszą panu osoby, które być może z trudem odważają się na taką wędrówkę, to czy one chętnie rezygnują z trefonów na przykład? Czy mówią, że nie, że jednak tylko wyłączymy, że zrobimy tylko na tryb samolotowy na razie?
Tutaj no, nie ma jednej zasady, jest bardzo różnie. Natomiast często to muszę przyznać, że brak tych telefonów, czy nawet nie fizyczny brak, ale właśnie wyłączenie, to o czym tutaj pani wspomniała, no powoduje pewne lęki, takie niepewność, czasem znudzenie, no bo też tak naprawdę no, w naturze według mnie nie można się nudzić. Natomiast jeżeli
ale to, co pana
znamy,
fascynuje, pan rozróżnia rośliny, pewnie przygląda się zwierzynie, ich śladom, a dla kogoś no po prostu
tak.
Las to,
to
las.
Jest po prostu las, nuda i jeszcze komary do tego gryzą,
prawda?
Jeszcze
komary, no
więc
właśnie.
Więc tutaj to nastawienie często się zmienia, natomiast żeby ono się zmieniło, no to no potrzeba dłuższego czasu. Kilkudniowy wyjazd na początek, później kilka powtórek, już potrafi zdziałać cuda, natomiast na takie po prostu wyjście na 2-3 godziny niestety tutaj
to trochę mało.
Będzie.
To może jeszcze powiemy tylko szybko, jak się z panem skontaktować, gdyby ktoś był zainteresowany takimi warsztatami.
Ja zajmuję się, tak jak mówiłem, prowadzeniem warsztatów przyrodniczych, bushcraftowych. Jeżeli ktoś byłby zainteresowanym, to wszelki kontakt do mnie można znaleźć na mojej stronie internetowej, która jest taką stroną wizytówką trochę, ale też pewne informacje można tam znaleźć. Strona jest pod adresem www.drzewiejedu.pl.
No to w takim razie zapraszamy. Bardzo dziękuję. Kamil Czepier był naszym gościem.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.